Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że spotykamy się w dobrych humorach i w dobrych zdrowiach. To jest podcast Rocky Borys. Ja jestem w tej parze Rokiem.
O, dzień dobry, Remigiuszu. Dziękuję, że jakby przypomniałeś, bo prawie się pomyliłem ostatnio. Ja jestem Borys w tej parze. W tej parze. Brzmi jak coming out takiej srogi na braku. Kto wie, może kiedyś to ogłosimy. Co tam u Ciebie słychać?
A bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. No właśnie tygodnie się nie różnią między sobą, więc tam wielkich atrakcji nie ma. Dzisiaj zrobiłem synowi żarcik, nie wiem, czy to jest do opowiedzenia, ale opowiem i
oj,
tak.
To tak, to jest takie, to jest najlepsza sytuacja, kiedy twój ojciec opowiada, jaki zrobił żart publicznie.
Nie, ja w ogóle, ja uwielbiam, mój syn się czasami wścieka, ja też staram się zachować zdrowy dystans, ale uwielbiam takie żarty, które wprowadzają go w taki stan zmieszania i wstydu. Wiem, że to nie wypada i być może będzie mi to wypominał potem, ale nie mogę się powstrzymać. Jak gada z kolegami na przykład na TeamSpeaku albo na jakimś Discordzie podczas grania, to ja lubię z zaskoczenia do niego podejść i powiedzieć: synu, kto cię kocha najbardziej na świecie? No kto?
O, jak w Spider-Manie.
Nie wiem, czy tak było Spider-Man, ale... No
w tym animowanym ostatnim.
Tak?
Tak.
Tak. Więc uwielbiam mu robić takie numery do tego stopnia, że na mój widok po prostu wyrywa mikrofon, wiesz, ze słuchawek, bo ma taki podpinany. Więc to już rzadziej mi niestety wychodzi, ale dzisiaj go wkręciłem w ten sposób, bo żeśmy robili pizzę po raz kolejny i podszedłem do niego i mówię, po tym jak już pizzę przygotowałem, mówię: ej synu, zrobiłem mamie taki numer, że wiesz, że ona nie lubi ostrych rzeczy, ja jej dałem ostrą papryczkę, taką małą, na jej połowę, nie? A tak naprawdę dałem na jego połowę. Wiesz, i on taki, wiesz, taki był cały czas uśmiechnięty, taki, i potem jak żeśmy zaczęli jeść tą pizzę, to co chwilę zerkał na mamę, do momentu, kiedy trafił na papryczkę. O, spojrzał. Spojrzał na mnie, był taki rozczarowany moją postawą, ale nic się nie...
Ale ten, odezwał. Ale nie przyznał się, że ostre.
Nie powiedział, tylko ostre, i wtedy się zorientował, że ten żart trochę inaczej wygląda niż planował.
To jest tak jak z tego rysunku Raczkowskiego. Raczkowskiego? Dobrze, czy ja
nie
mieszam?
Nie wiem, zależy kto to był.
Marek Raczkowski, tak. Że przychodzi syn do ojca i mówi mu: tato, dzisiaj prima aprilis, zróbmy żart mamie. A ojciec mówi: wczoraj był prima aprilis. No ale tak naprawdę dzisiaj. Opowiadanie memów, wizualnych rzeczy nie jest jakby na pewno moją mocną stroną. Lepiej powiedz, czy mnie było w piątek podcastu. A?
Nie było. Nie, to czemu tak jest podchwytliwe pytanie? Samopoczucie nie sprzyjało temu, żebym się z Państwem radośnie przywitał i potem radośnie opowiadał historię. Nie miałem siły, byłem zmęczony, zarobiony byłem.
Ale mi było,
cały czas jestem.
Mi było bardzo na rękę, jak napisałeś, bo ja miałem straszną alergię i tak...
Borys byłby tak, zasmarkany. Tak.
Nie, ostatnio mam cały czas alergię po prostu strasznie mocną. I nie podoba mi się ta sytuacja. Nawet jak biorę leki, to już nie mam tych objawów tej alergii, ale czuję takie jakieś... Nie czuję się komfortowo. O, to jest może piękne, piękne słowo. I też polecam wszystkim, którzy nie wiedzą, co się dzieje, że nie ma podcastu. To pierwszym miejscem, gdzie mówimy takie rzeczy, to jest grupa Rogi Borys, więc zapraszam. A wiesz, że ja sobie kupiłem karnet na festiwal filmowy?
O, ja cię słynę, co ty gadasz? A to jest online?
Bo w ogóle, zaraz powiem ci wszystko, bo miałem ten plan taki, który mówiłem na początku roku, czy pod koniec zeszłego, że będę robił, że chcę obejrzeć 300 filmów w tym roku, co wydawało mi się już na początku trudne, ale stwierdziłem: okej, idę dosyć nieźle, a jeszcze dopcham tam, powiedzmy, obejrzę na tych, miałem jechać na Krakowski Festiwal Filmowy, na Off Camerę, na oczywiście Nowe Horyzonty i American Film Festival, no to na każdym bym z 20, może trochę mniej filmów obejrzał i bym pewnie zrobił to 300. Teraz to jest nierealne oczywiście, bo nie ma tych festiwali, ale Krakowski Festiwal Filmowy przeniósł się do internetu właśnie i ja już sobie na ten KFF kupiłem karnet. Nie jest drogi jakoś strasznie, ja zapłaciłem 90 zł, więc a bardziej to traktuję jako wspieranie. To jest jednak najstarszy i no i jeden z takich najbardziej prestiżowych festiwali w Polsce, więc też jakby wydaje mi się, że warto, jak ktoś ma te 90 zł, oddać je na kulturę filmową.
No to a propos wspierania, to ja jeszcze dodam, wczoraj trafiłem na parę młodych podcasterów, dziewczyna i chłopak, nazywają się Shibu, znaczy jak się nazywa ich podcast, Szybko i Bez Uczucia, i trochę się zakochałem w nich, troszeczkę.
Szybko i Bez Uczucia, Boże, jak to jest piękna nazwa, czemu my w ogóle nie mamy nazwy?
No nie wiem, no nie mamy, no, a więc mają Shibu i niewiele rzeczy zrobili do tej pory, ale są super, super.
Szybko
są.
I Bez Uczucia, więc... widzę coś takiego na Facebooku.
Więc polecam, jakby ktoś z Państwa...
O, rzeczywiście. Tak. Oj, a dziwni są trochę.
No to właśnie są dziwni w taki pozytywny sposób. Oni mają chyba aktorskie, mają wykształcenia, więc to dodatkowo wpływa pozytywnie na ich odbiór przeze mnie.
To ciekawe. To
mam nadzieję, że mi te ciepłe uczucia pozostaną na dłużej, więc zerkam sobie do nich. Co też Państwu polecam gorąco. A teraz ja mam takie wprowadzenie, Borys ma pewnie dłuższe, ale chciałbym Państwa trochę w ten klimat
Zanim ja zacznę nudzić, to ty rozochodź tutaj.
Więc chcę Państwa wkręcić trochę w ten klimat naszej dzisiejszej opowieści. Otóż będziemy rozmawiali o Netflixie, o sukcesach, ewentualnie o porażkach. Kto to wie, to Borys nam za chwilę rozwinie. Natomiast zanim zaczniemy tę opowieść, to przypomina mi się na taki artykuł, który chyba ty mi podesłałeś wcześniej. Jeszcze jak w tych dniach, kiedy epidemia dopiero się zaczynała i kwarantanny jeszcze nie było. I to była jakaś pani analityk, która opowiadała o tym, że w obliczu tych nadchodzących złych rzeczy może się zdarzyć tak, że taki serwis jak Netflix bardzo zaliczy dużą stratę, że ludzie będą oszczędzali i że nie będą wydawali pieniędzy na zbytki i na rozrywki i że to dla Netflixa może być bardzo nieprzyjemny moment. Czy tak jest faktycznie?
No w pierwszym tym etapie nie jest. Już wiemy. Już wiemy, że etap, czyli Q1, czyli styczeń, luty, marzec 2020 roku, był dla Netflixa wręcz rekordowym kwartałem. Pojawiło się 15,7 miliona nowych subskrybentów, 709 miliona dolarów zysku pokazali i w sumie już tych płacących użytkowników jest 182 miliony, ponad, myślę, że grubo ponad, i pewnie jeszcze w tym roku dobiją do 200, jeżeli mimo tego, że prognozują nawet połowę tych użytkowników jakby kwartalnie, że będzie się zwiększać, no to wygląda to w taki sposób, że jednak oni, no jeżeli nie nastąpi jakiś straszny krach, jeżeli jakby poziom gospodarki się utrzyma, no to niedługo będzie 200 milionów. Co ciekawe, w tym Q1 rok temu to było 9,6 milionów do przodu użytkowników, w 2018 8,8, a w 2017 8,3, czyli widać, że jest ogromny boom, to nie jest przypadek, to nie jest taki kwartał, w którym rzeczywiście Netflix rósł rekordowo, ale to jest właśnie rekordowy kwartał w historii Netflixa.
To ja bym jeszcze coś chciał dodać, bo wiem, że masz dużo rzeczy do opowiedzenia, ale jeszcze wracając trochę do pani analityk, której nie pamiętam nazwiska, co być może jest dużą wpadką, ale żeby trochę ją usprawiedliwić i trochę może wyjaśnić całą sytuację. Otóż jej analiza tego, co się może wydarzyć na Netflixie, wynika z tego, że będziemy podejmowali jakieś kroki, żeby oszczędzać trochę. I jest w tym dużo racji i jestem pewny, że wiele rzeczy, jeżeli chodzi o rozrywkę, no... będzie miało spory problem. Wiemy o kinach, to żeśmy mówili o tym wiele razy, tam są inne czynniki, ale jednak jest taka tendencja, ją zauważam także u siebie, by trochę oszczędzać, by trochę ograniczać tę rozrywkę, ale wydaje mi się, że Netflix, zważywszy na to, jaki jest poziom tego abonamentu, jest taką usługą, która, jeżeli chodzi o rzeczy rozrywkowe, zostanie odłożona jako ostatnia, bo Netflix niewiele płacisz, a bardzo dużo masz rzeczy do robienia, to znaczy jakbyś ze wszystkiego zrezygnował i zostawił sobie Netflix albo jakiś inny serwis VOD, to wiesz, że masz zabawę na wiele, wiele godzin, tygodni, może nawet miesięcy, gdybyś to wszystko chciał obejrzeć. Więc to może być jedna z ostatnich takich rzeczy, z której zrezygnujemy jako rzecz rozrywkową. Więc może tu wynikać jakiś tam błąd w tej całej analizie.
No myślę, że tak. Po drugie, pamiętaj, że Netflix jest obecnie liderem wśród konkurencji tych subskrypcyjnych VOD.
Tak.
Więc na pewno jakby nawet... masz większą ilość osób, z którymi możesz porozmawiać o danym serialu czy filmie. Disney Plus ma, no to tak naprawdę ile od listopada jest i ma 50 milionów użytkowników. Mhm. Wiadomo, że Disney jeszcze ma Hulu, ale to jest w USA. HBO Go czy w Stanach Now to jest jakieś 5 i 5, pewnie 10 milionów. Mhm. Przy czym tak naprawdę siłą HBO jest ta sprzedaż w kablówkach. Tam chwalą się, że mają ponad 142 miliony użytkowników. I co więcej, teraz pod koniec maja 27 startuje HBO Max.
Mhm. Tak, czyli, tak, też czekam na
to. No ale też w Stanach to startuje i tam będą Przyjaciele, Ricky, Morty, South Park, wszystkie te filmy DC, Big Bang Theory, filmy Warnera, to jest ładnych parę tysięcy pewnie filmów, New Line Cinema, oni się tam chwalą, że tam jest 10 tysięcy godzin materiału, więc to może być ciekawe. Jest jeszcze Amazon Prime Video, pewnie w okolicach 40 milionów subskrypcji. Twój ulubiony Bosch tam jest, którego tak trochę jest, oglądałem i teraz trochę przerwałem, ale może wrócę. Nie ma takiego dynamicznego wzrostu, ani nie bije się na te najlepsze seriale, chociaż ja bardzo, bardzo lubię Homecoming. Wiele osób docenia to, że mają Expanse. Też bardzo dużo takiego kina ambitniejszego z Amazon Studios tam się znajduje. W Stanach ruszyło taki soft launch tak naprawdę właściwie w kablówkach Uniwersalu, w NBC, Peacock VOD.
Tak.
Czyli to jest NBC i Universal. Tam jest ponad 150 seriali i tam będzie The Office, Park and Recreation, Community. No mamy wszystkie filmy, tam będą filmy Universalu, więc to totalnie, wiesz, od E.T. po Halloween i Szczęki. I Focus Feature, jedna z moich ulubionych też wytwórni, czyli zajmująca się takimi artystycznymi filmami jak Brokeback Mountain czy Obywatel Milk. Więc jest tego sporo. Teraz jest moment taki, że rzeczywiście te dwa VOD ruszają, oczywiście nie na polskim rynku. My dalej mamy tą wielką trójcę, czyli HBO, Netflix i Amazon. No właśnie, a ja się zastanawiam nad tym wszystkim, czy zmienią się, albo właśnie się zmieniły w pewien sposób nasze priorytety kulturalne.
To jest dosyć szerokie pytanie, bo domyślam się, że mówimy cały czas o kinie, o serialach.
Czy rozrywkowe nawet, slash rozrywkowe, tak.
No właśnie, więc wiesz, ja też się tym zastanawiałem i ja mam takie, jakby też każdy z nas ma trochę inne priorytety, to znaczy są ludzie, którzy lubią sobie posiedzieć w domu i pooglądać telewizję i w ogóle czerpać tą radość, która z internetu płynie i nie wychodzić za bardzo na zewnątrz, nie? Są też ludzie tacy, dla których bardzo ważne jest wyjście do kina, są ludzie, którzy uwielbiają koncerty, nie tylko dlatego, że muzyka tam fajna gra, ale dlatego, że jest towarzystwo innych ludzi i ta wspólna zabawa też powoduje jakieś takie dodatkowe wrażenia. I tak z jednej strony, jakby z mojej perspektywy, to priorytety się nie zmieniają, bo to jest to, co dla mnie jest atrakcyjne, czyli możliwość spędzania tego czasu w domu, z rodziną, czyli doświadczenia tej kultury tutaj u siebie, na moich warunkach, to jest bardzo ważne. I szczerze mówiąc, ten świat zmierza w stronę, w której ja się bardzo dobrze czuję, czyli jestem takim domatorem, gdzie mogę tą rozrywkę chłonąć u siebie na swoich warunkach, natomiast ucieka trochę od tych ludzi, którzy jednak lubią wyjścia, lubią spotkania towarzyskie, lubią tą zabawę, te imprezy w towarzystwie innych ludzi, oni będą mieli znacznie gorzej, natomiast ja jakby dostrzegam niepokój płynący z obecnej sytuacji, natomiast rozrywkowo wydaje mi się, że świat zmierza w kierunku, który ja i tak obieram za atrakcyjny.
No okej, ale to jest jakby twoja perspektywa, która jakby myślę, że dotyczy wielu osób, ale jest grupa ludzi, która zdecydowanie lubiła wychodzić, czy to do kina, czy to na imprezy, na koncerty, lubiła siedzieć w knajpach. No, wydaje mi się, że jednak, że dużo osób po prostu lubi wychodzić z domu.
Jasne, ja to rozumiem.
I wyjść, zjeść zamiast w domu to w restauracji, czy spotkać się na jakimś pikniku, grillu, pójść do muzeum, czy zamiast słuchać muzyki na Spotify, to pójść na koncert. Właściwie to, wiesz, event. Ale ja właściwie zastanawiam się, czy w momencie, kiedy te wszystkie zakazy związane z pandemią będą luzowane, to czy nam nie zmienią się te priorytety w taki sposób, że zamiast do klubu, to pójdziemy na domówkę z mniejszą liczbą znajomych, bo może nam się to wyda bezpieczniejsze. Zamiast do kina, to spotkamy się właśnie też ze znajomymi, obejrzymy sobie film, coś zjemy. Wiesz, chodzi o to, że ta rozrywka cała przestała konkurować ze sobą w grupach. Czyli filmy kinowe nie konkurują ze sobą, tylko konkurują z wszystkim już.
Tak, to prawda.
Serial na Netflixie konkuruje z Fortnite'em. To zresztą szef Netflixa powtarzał wielokrotnie. To ja się z tym zgadzam. To jest tak, że jeżeli ja pogram sobie w PUBG, to nie obejrzę serialu. To jest prosta rzecz. Nie? Mhm. Jakby teraz siedząc w domu, te wszystkie rozrywki, które ja mogę uprawiać w domu, jakby bez problemu, one konkurują ze sobą. I...
Tak. To jest prawda. Ja nie wiem, czy ja nie wybiegam poza twoje pytanie, ale też jest tak, że z jednej strony one konkurują ze sobą i stanowią, są pewnym zagrożeniem dla siebie, ale z drugiej strony w związku z tym, że i tak już teraz ludzie w ogromnym stopniu są skazani na to, żeby w domu siedzieć, to okazuje się, że tego czasu na te rozrywki mają więcej. Więc wiesz, bo jak za każdym razem, jak sobie wyobrażam wyjście do kina, to myślę sobie, że o tym nie tylko pójdę do kina, ale będę musiał jeszcze tam dojechać. To Wrocław jest dużym miastem, to zajmuje trochę czasu, więc poza tą dwugodzinną rozrywką, czyli siedzeniem w kinie, czeka mnie jeszcze w zasadzie w sumie ze 4 godziny takich, znaczy w sumie razem z filmem ze 4 godziny mi to wymaga. Natomiast teraz mam dwugodzinny film, który oglądam z rodziną albo ze znajomymi, jeżeli czasy się odrobinę zmienią, no i pozostaje mi kolejne 2 godziny na doświadczanie innej kultury. Więc pewnie...
Czyli jakby, jakiej?
No ja wiem, no mogę w tym czasie posiedzieć ze znajomymi i pogadać sobie o czymś, nie? Przed tym filmem, a tak siedziałem w samochodzie. No. Czy coś, więc... No i albo na przykład pozostaje 2 godziny, bo poświęciłem 2 godziny Netflixowi, pozostaje mogę poświęcić Fortnite'owi. Więc to zagrożenie ze strony konkurencji rzeczy robionych w domu jest mniejsze, bo mamy więcej czasu do spędzania w domu i do bawienia się tymi rzeczami.
Tak, ale właśnie ja się zastanawiam, czy to się zmieni. Znaczy... bo jest teraz ogromny kryzys w kinach, teatrach, tak, muzeach, wszędzie jest ogromny kryzys, ale ja mam takie podejrzenie, że no, na przykład kina, to ja nie będę miał wielkiej ochoty iść do kina, siedzieć obok obcych ludzi na krzesłach, które okej, na pewno kina będą dezynfekować, wiesz, będą pewne reguły, jasne. Na początku będzie tak, że nie będziesz mógł siedzieć obok kogoś, tylko będą jakieś tam odstępy, ale na pewno się zmieni. Myślę, że dla wielu ludzi, też nie dla wszystkich, bo wierzę w to, że wiele osób aż przybiera nóżkami, żeby pójść do kina, mam nadzieję. No to zmieni się ten priorytet, tak mi się wydaje, i trochę zmieni się układ sił, bo w tym momencie królują najwięcej kasy przynosi kino w świecie filmu. No,
plus usługi do przesyłania paczek, o ile się orientuję.
No ale w świecie...
W świecie kultury, to jest taka dygresja. Pandemią, tak. Wiesz co, to jest, bo po pierwsze, ja mówiłem o tym wiele razy, że nie tylko jestem przekonany, że w tej chwili jakby z jednej strony jesteśmy zmuszeni do tego, żeby rozrywkę i kulturę przeżywać w inny sposób, ale z drugiej strony może być część osób taka jak ja, która się świetnie w tej sytuacji czuje i dla nich nie jest to wielka zmiana, ale może być też taka grupa ludzi, która nawet jeżeli sytuacja się zmieni i wszystko wróci do normy, tak jak przed kwarantanną, to nagle uznają, że jednak spędzanie czasu w domu, w tym takim mniejszym gronie, jest dla nich lepsze. Jest ciekawsze, jest fajniejsze.
I bezpieczniejsze.
No i jest bezpieczniejsze przede wszystkim, bo to mimo tego, że nawet jeżeli te restrykcje zostaną przeniesione potem na sale kinowe, no to jednak za każdym razem będziemy mieli taką delikatną obawę, czy tam zostały zachowane wszystkie zabezpieczenia.
Właściwie w każdym miejscu, nie? Jakby to...
Tak. No ale kino jakby brutalnie to odczuje. I tam jest jeszcze jedna rzecz, o której nie myślałem. Otóż któregoś razu, jak byłem w kinie, to gdzieś tam zdarza się, że spotkam widza, który pracuje na przykład albo w McDonald's, albo gdzieś tam w kinie i zapytałem zupełnie niewinnie, tam trochę znając odpowiedź na to pytanie, dlaczego takie drogie są te popcorny, nie? Jak to wygląda? A on mi powiedział, że to właściwie wygląda tak, że kino więcej zarabia na tych popcornach niż na biletach samych, nie? Czyli na sprzedaży tej kultury.
Znaczy, ja powiem kwoty, no bo uśredniając w Polsce cena biletu to jest 20 zł, kino zarabia na tym 10 zł, dystrybutor ma 10 zł. Tak to wygląda. Okay. Po prostu. Więc jeżeli kupujesz popcorn za 20 zł, popcorn za 20 zł, którego wyprodukowanie kosztuje złotówkę pewnie, aha, no albo dwa maksymalnie z czasem pracownika, no to ewidentnie oni tak na snackach wszystkich, na napojach zarabiają dużo, dużo więcej i to jest całe to koło napędowe przemysłu kinowego.
No plus reklamy, które są przed filmami, no które tak. są w zabójczych ilościach. I wiesz, pomyślałem sobie, że jeszcze jest inny aspekt tej całej historii. Jeżeli faktycznie wrócimy do takiej tradycyjnej rozrywki, będziemy to robili ostrożnie, z obawami, ale będziemy robili na tyle, że kina teoretycznie mogłyby, wiesz, utrzymać się w jakiejś normalnej sytuacji, to dojdzie inny czynnik, że może nam się pojawić to silne zapotrzebowanie na oszczędności. Jeżeli już decydujemy się na rozrywkę, to na taką rozrywkę w postaci kina, ale już rezygnujemy z popcornu, który razem z napojem może kosztować 3 dychy nawet, nie? Więc to, na tym mogą też kina ucierpieć. Totalnie jest to niezwiązane z samym oglądaniem filmów.
Tak, jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, ale tym bardziej idąc tym tokiem rozumowania, no to taniej wypożyczyć sobie nowość tam na jakimś Cinemanie czy na Chili za, wiesz, za 10 zł i w piątkę obejrzeć, nie? Jakby to też jest duża oszczędność. Ale jeżeli patrzymy trochę w przyszłość, to trzeba brać pod uwagę, że wszystkie praktycznie obecnie produkcje filmowe są wstrzymane. Wszystkie plany filmowe. Netflix ma dużo już wyprodukowanych rzeczy. Znaczy z tych informacji o tym pierwszym kwartale wynika, że oni w drugim kwartale nie będą nic przesuwać, mają jakby wszystko ukończone i jakby wiele rzeczy jest teraz w postprodukcji, która bez problemów może się odbyć już jakby, no, czy tam zdalnie, czy po prostu ludzie mogą przy tym pracować. I później dopiero może się zrobić problem, no bo oczywiście Netflix idzie taką drogą dwutorową, czyli produkuje sam dużo rzeczy, ale również skupuje i to widać, w szczególności jeżeli ktoś na przykład ma Appflix, ja mam, ja korzystam appflix.pl i on mi tam pokazuje wszystkie nowości, które się pojawiają każdego dnia na wszystkich portalach streamingowych, no to widać, że skupuje i polskie rzeczy, jakieś starsze, no bardzo różnorodny jest ten nowy repertuar. W szczególności jeszcze Netflix może dzięki temu tak naprawdę pokazać dużo większy zysk, no bo nie wydaje pieniędzy na plany, kupuje teraz. Myślę, że w tej sytuacji może mu się udać negocjować tanio te zakupy, no bo wszyscy są przyparci do muru i każdy chce sprzedać. Takie mam wrażenie.
Tak.
A coraz więcej ludzi kupuje subskrypcje, więc wydaje się to dosyć ciekawe. Ja mam takie przemyślenie a propos przesuwania planów filmowych. Mimo tego, że wszystkie plany są przesunięte, to raczej nie będzie to wyglądać w taki sposób, że mamy odblokowanie jakby kwarantanny i wszyscy i po prostu zaczyna się od tego miejsca, gdzie się skończyło. Wielu aktorów, wielu reżyserów, wielu pracowników ma ten harmonogram dużo do przodu. I na przykład, jeżeli teraz przesunie się wszystko o pół roku, no to znani aktorzy są podpisani już na to, że za pół roku kręcam kolejny film. I wtedy producent tamtego kolejnego filmu mówi nie. Wy nie kontynuujecie tego filmu, co robiliście pół roku temu. Teraz ten aktor gra u nas. Koniec, kropka. Mam kontrakt.
Tak, bo kontrakty są dosyć bezwzględne. No.
Więc ja się zastanawiam, jak to w ogóle będzie wyglądało. No bo Netflix ma jeszcze trochę rzeczy. Ma tego Dark sezon trzeci, Crown sezon czwarty, który już potem się skończył. Afterlife, który już przed chwilą wszedł. Ten kierunek noc na podstawie Dukaja 1 maja wchodzi. Last Chance You jest podobnież nagrany, piąty sezon. Boże, nowy sezon dzieje się w Oakland w ogóle. Więc polecam, to moje ukochane.
Ja wiem, że ty fanem jesteś. Tak,
ukochany serial. Czarne Lustro, część szósta. Nie wiem, nie, o tym nic nie wiadomo, więc tam nawet nie mówię. Pełno jest pewnie jakichś regionalnych produkcji, które już się wydarzyły i czekają na premiery. HBO, jako że w maju wystartuje z Maxem, to na pewno ma ileś tam rzeczy, na przykład Not Too Late Show with Elmo. To, nie wiem, czy wiesz, że Elmo będzie miał swój show. Ale ileś tam seriali mają jakieś filmy. To będzie niezła rzecz. Amazon ma chyba 25 premier. Disney Plus chyba wychodzi najgorzej, bo WandaVision będzie w tym roku, tak? Falcon and Winter Soldier w sierpniu i Mandalorian sezon drugi w październiku. Jakoś tak chyba najgorzej u nich to wygląda. Ale ja się zastanawiam, że biorąc pod uwagę sytuację w kinach, to nie zmienią się priorytety produkcyjne. Czyli na przykład jakaś ekipa miała kręcić film gruby tam, powiedzmy, za 100 milionów dolarów. Aha. I producent mówi tak, słuchajcie, jak my teraz nakręcimy ten film i za pół roku go tam, czy za rok go wypuścimy do kin, przecież to nikt na to nie pójdzie. To my kasujemy ten projekt, ja tutaj mam 5 seriali, róbmy za to 5 seriali za te 100 milionów. I może być tak, że będzie bardzo dużo przenoszenia pieniędzy z kina na właśnie na VOD. A co się na VOD najbardziej opłaca? Seriale i show. To są rzeczy, które ludzie najczęściej oglądają.
To jest, wiesz, ja też mam takie, bo rozmawialiśmy o tym też wiele razy, ja nie pałam jakąś wielką miłością do kina. Ja wiem, że ty zupełnie co innego odczuwasz, nie? Natomiast ta obecna sytuacja jednak no, trochę skazuje kina na bardzo, bardzo trudne czasy i podejrzewam, że dużo z nich upadnie w czasie tej kwarantanny. I teraz, wiesz, nawet ten moment, żeby to wystartowało od zera, to nie jest takie proste, nie? Bo jeżeli musiałeś zamknąć praktycznie całą instytucję, to żeby ta maszyna znowu ruszyła, żeby filmy były, które można będzie tam pokazywać, żeby ludzie, to jest, wiesz, duże ryzyko będzie obranie tego momentu, kiedy należy znowu wystartować. I teraz tak, o ile na przykład potrafię sobie wyobrazić, że powrót do tworzenia filmów może się odbyć trochę szybciej niż powrót do wizyt ludzi w kinach. W tym sensie, że dużo łatwiej jest stworzyć warunki na planie filmowym bezpieczne,
oczywiście, tak,
niż w kinach. Więc to nie jest tak, że cała kinematografia się zatrzyma, bo kina nie mogą działać.
Nie. Jakby powrót do planów to jest moment albo szczepionki, albo szybkich testów. Naprawdę to nie jest tak niebezpieczne. Plan to jest zwykle, w szczególności te takie średnie albo mniejsze plany, to nie jest nie wiadomo jak wielka rzecz do ogarnięcia. Tam się nie pojawiają zwykle przypadkowi też ludzie.
No więc efekt może być taki, że te nowe filmy, które zostaną zrobione, to swoją drogą też filmy mogą się zmienić, mogą być bardziej kameralne. Ja też jeden z moich ulubionych filmów to jest chyba Człowiek znikąd, czy Człowiek, nie pamiętam dokładnie, to jest historia faceta, który żył, nie umierał po prostu, żył przez całą historię ludzkości.
A wiem,
i to się wszystko dzieje w obrębie jednego pokoju. To są jak teatr telewizji i ja uwielbiam takie rzeczy i to mi zupełnie nie przeszkadza. Więc takie filmy mogą też być realizowane częściej, bo
no to właśnie,
bezpiecznie
będzie. No właśnie, ale ja teraz ci tylko szybko wejdę w słowo.
Dobrze, proszę cię bardzo.
Nam teraz, oglądając treści na VOD, na Netflixie, Showmaxie, no Showmax, wróć, Showmaxie, na HBO, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my dostajemy tam różne treści, że late showy jakieś dostajemy,
tak,
że są jakieś muzyczne showy. To otwiera tak naprawdę bardzo dużo miejsca. Na przykład to, co w teatrach jest nie wiem, czy bardzo popularne, ale się zdarza. Na przykład monodramy, które można realizować w domowych warunkach, wręcz jeżeli,
tak.
Jak ja oglądam sobie teraz jakieś rozmowy polityczne albo jakieś takie, wiesz, była tam debata czy takie rzeczy, ja jestem, w głowie się mi nie mieści to, jak ci ludzie nie ogarniają tego, jak nagrywać samemu siebie w domu. Albo, że nie mają sprzętu. My mamy teraz w planach, znaczy nie wiem kiedy dokładnie, ale mamy w planach jakichś gości, którzy będą zdalnie, no to ja na przykład opracowałem sobie taki system, że będę im wysyłał mikrofony i robił im instrukcje, żeby to było po prostu robione dobrze. No bo w szczególności ten dźwięk musi być bardzo dobry. A wystarczy tak naprawdę wysłać, nie wiem, aktorowi lampę, kamerę i mikroport, przeszkolić go, sprawdzić, czy to działa i można, on sam się może nagrać. Czy wiesz, no tak.
To
daje dużo więcej możliwości produkcyjnych. Dygresja.
To prawda. Więc te filmy mogą się zmienić. I też jest tak, że kurczę, na pewno przyjdzie taki moment, że producenci tych filmów będą musieli się zdecydować na opublikowanie ich w internecie. Znaczy jest szansa, że ta kwarantanna przeciągnie się na tyle długo, że odkładanie premiery filmu w nieskończoność przestanie być opłacalne. Będzie ryzyko, że tam już potem nikt tego filmu nie obejrzy, więc żeby ratować sytuację, puszczamy to do internetu. I nagle ludzie zaczynają dostawać w internecie coraz częściej świeżutkie produkcje, których nie było w kinach. I teraz wyobraź sobie ten moment jakby powrotu do kin, nie? Że kurde, jeszcze niedawno na przykład Wonder Woman 1984 obejrzałem sobie w domu, a teraz muszę dymać do kina, nie? Za jakiś czas. Może
ale
wolałbym w domu
obejrzeć. To jest twój punkt widzenia. Dla mnie
wiem, oczywiście, że to jest
wyjście do kina To nie jest, o Jezu, muszę iść do kina. Naprawdę.
Przepraszam, jakby... tak, moja bańka jest cudowna.
Dla mnie to jest, ho, idę dzisiaj do kina.
No, rozumiem.
Serio, znaczy jakby to jest, wiesz, jeszcze na przykład spotkam się z kimś, pójdziemy sobie na jakieś piwo, pogadamy sobie, ja dlatego lubię na przykład festiwale, bo wychodzę z kina, zawsze kogoś znajomego spotkam,
no bo ty jesteś
pogadamy,
towarzyski,
wiesz.
Bardzo, to jest, ale ja tak liczę też trochę na to, może to nie jest niefajnie, ale że trochę ludzi przejdzie na moją ciemną stronę mocy i nagle odkryją przyjemność płynącą z oglądania z rodziną
może
przed
być telewizorem. Tak, ponieważ jak ktoś interesuje się trochę kinem, to wie, że jest taka dyktatura kin trochę. Znaczy kina, w szczególności w Stanach, mają bardzo dużo do powiedzenia i często były takie spięcia na tej linii kiniarze dystrybucja. Na przykład jak jakaś dystrybucja za szybko wrzuciła coś na VOD, to kiniarze potem następny film trochę bojkotowali, nie puszczali, wiesz. A w tym momencie kiniarze nie mają nic do powiedzenia.
Bo tak jest.
Ja nawet miałem taki, w sumie tak rozmyślałem o tym, mówię, kurde, Disney, firma, która jeszcze, wiesz, pół roku temu wszyscy myśleli, że kupi zaraz pół Europy i wszystko. Mówię, powinni kupić wszystkie kina, nie? Znaczy te, co mogą, tak, ile mogą kin. I uciąć to, po prostu, wiesz, zaorać, znaczy to, bo to jest pewien problem.
Aha, tak, to jest no,
dla wielu, ja na przykład, wiesz, dlatego też tak słabo się rozwija ten rynek VOD takich dużych filmów, bo jest taki pewien układ.
To nie, a tam jest dużo, no te układy są, wiesz, rozmawialiśmy wiele razy o tym, że żeby do Oscarów albo do tych nagród filmowych startować, no to obraz musi się wyświetlać w kinie, zresztą to są, no kina tam bardzo mają, mocno szpony mają w tą branżę.
Tak, to jest bardzo, znaczy wiesz, ja to oczywiście
nie
rozumiem.
Nie wiem, czy to jest szkodliwe, czy nie, ale...
No, ale do rozwoju trochę tak. Moim zdaniem do rozwoju. Super, lubię chodzić do kin, uwielbiam, ale ja nie mam nic przeciwko, żeby ktoś, kto nie uwielbia tak jak ja, też mógł sobie komfortowo i szybko obejrzeć duży film. Okej, rynek wygląda tak jak wygląda, zarabia ten, kto zarabia, wszystko się teraz zmieniło i tak jak sobie pomyślałem, to potem doczytałem sobie, jakie Disney ma obecnie problemy, ponieważ Disney to jest firma, która stoi na czterech nogach. Pierwsze to jest produkcja kinowa i dystrybucja kinowa, czyli te wszystkie disneyowskie filmy, Marvela, Pixara i tak dalej. Druga noga to są parki i związane z tym rzeczy, czyli Disneylandy na całym świecie, tak. Ale też na przykład wydawnictwo, to nie wiem, czy znasz takie wydawnictwo Marvel. Oczywiście to jest telewizja, czyli ABC, National Geographic, ESPN, no i czwarta noga to jest streaming, obecnie najmocniej promowana, czyli Disney+, ESPN+, czy Hulu. Netflix, żeby jakby wytłumaczyć, co to się dzieje, to po pierwsze trzeba powiedzieć, że Netflix ma najgorsze notowanie od 2018 roku.
W sensie
postanowił
co?
Notowania giełdowe. Postanowił pozostawić bez pensji 100 tysięcy pracowników, znaczy nie wypłaci im wynagrodzeń, ale będzie im płacił te świadczenia zdrowotne.
No, czekaj, kto? Bo się pogubiłem, przepraszam.
Disney,
może.
Pracownikom Disney, parków. Też wiadomo, że takie parki to są ogromne rzeczy. Znaczy największy park na Florydzie, Disneya, Disneyland, to ma 122 km kwadratowe. Trzy razy to sprawdziłem, bo nie mogłem uwierzyć po prostu, że to jest tak ogromne. Ty byłeś w Disneylandzie?
No byłem w Kalifornii. Muszę film sobie obejrzeć, żeby pamiętać, co tam było. Wiem, że nas wyrzucili.
Tak, więc analitycy sugerują, że powrót do normalności dla parków rozrywki, to nie tylko Disneya, ale w ogóle jakby parków, to będzie trwało około 3 lat.
No.
A to kosztuje. Tam są wydatki, które, wiesz, jakby Disney Plus to też jest ogromna inwestycja. Fox, to przecież tam tyle pieniędzy poszło, wydali na to. To się wszystko musi spłacić, a pewnie to było obliczone na 5, jak nie więcej lat.
Jasne.
I oni mają 6 tych Disneylandów, które po prostu stojąc kosztują jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, bo to nie możesz sobie po prostu zostawić. Więc nie kupią sobie pewnie tych kin, bo są teraz w trudnej sytuacji, bo mają tą jedną nogę, na której się teraz trzymają. czyli, no. ten streaming. Reszta, znaczy właściwie telewizja i streaming, czyli dwie nogi. Reszta to jest po prostu problem. A propos parków, polecam taki film Florida Project Shona Bakera. Bardzo fajny film opowiadający o tym, jak ludzie żyją w okolicach tych parków. Nie, bo na przykład na Florydzie, to tam w pobliżu tego Disneylandu to jest ten Kennedy Space Center, Universal Orlando Resort, to jest po prostu jak i ten największy chyba ten SeaWorld w Orlando, więc to są jakieś takie, wiesz, ogromne tereny, gdzie są tylko parki.
To zakładam, że to jest tak jak w Las Vegas, że tam wszyscy ludzie, którzy mieszkają, to są zatrudnieni.
Tak, dokładnie.
Więc to będzie wyglądało jak stare miasto z westernów, które powstało przy kopalni srebra, a srebro się skończyło.
Dokładnie. Albo takie miasta z takiej gry, co ostatnio w nią grasz dużo.
Fallout 76.
No nie, no my się śmiejemy, ale to jest praca dla wielu osób, na całym świecie są te problemy, ale no, konkluzja jest taka, że no, w tym momencie jedyną firmą, znaczy chyba nawet nie ma takiej firmy, która mogłaby w tym momencie wejść na rynek, na przykład wykupić jakieś kina, pytanie, czy te kina chcą się sprzedać, wiesz, bo to jest ogromne ryzyko, bo cały czas mówimy o tym, że kina nie wrócą szybko do stanu sprzed pandemii.
O ile w ogóle wrócą do stanu sprzed pandemii. Dokładnie. Jeżeli przetrwają, to nie wiadomo, czy będzie tak, jak było. Nie?
Więc to jest po prostu duży, duży problem. No, dla mnie najciekawszą w tym segmencie sprawą to jest to, czy rzeczywiście zmienią się te priorytety i ten priorytet kinowy spadnie poniżej priorytetu serialowego. Ja a propos seriali, wiesz, co teraz jest najpopularniejsze na Netflixie?
Co takiego?
Czy w pierwszym kwartale, co było najpopularniejsze?
Nie mam pojęcia.
Król Tygrysów obejrzało go łącznie 64 miliony widzów.
To jest w ogóle jedno z takich, to ciekawe jest. Znaczy ja mam takie spostrzeżenia, że za każdym razem, kiedy są listy top, to one nie są, to z reguły na górze nie są jakieś specjalnie atrakcyjne rzeczy. Natomiast ten Król Tygrysów to jest takie trochę ambitniejsze dzieło. Jeszcze się sam do tego nie zabrałem.
No to jest serial
w tym sensie, że on opowiada o losach bardzo dziwnego ziomeczka.
O losach bardzo dużej ilości dziwnych bohaterów i z każdym odcinkiem, tam jest kilku tych bohaterów, każdy jest jeszcze bardziej świrnięty od tego pierwszego. Głównym bohaterem jest tytułowy Król Tygrysów, którego nie pamiętam, jak się nazywa, który miał tam 200 coś tygrysów, jest gejem i ma dwóch mężów.
O kurczę.
I jest prawdziwym Amerykaninem.
Bardzo progresywny.
Więc jakby jest to no, srogie. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem tego serialu, obejrzałem go niedawno. No tam trochę tam jest dużo takich rzeczy niedopowiedzianych, trochę przekombinowanych. Aha. Ja nie lubię, jak w dokumentach tak jest. Na drugim miejscu pod względem oglądalności był reality show Love is Blind. 30 milionów ludzi po to sięgnęło i na trzecim miejscu, czyli 29 milionów, trzeci sezon Ozark.
A to ciekawe. To nie jest taka zła lista. Ja byłem przeświadczony, że z top listami na Netflixie to będzie tak jak z top listami na Spotify'u. Tego się nie da słuchać. Nie? Jak sobie zobaczysz top listy na Spotify'u, to z mojej perspektywy, jeżeli jakby biorę pod uwagę mój gust muzyczny, no to są potworna jest ta muzyka, która jest super popularna. Ale wydaje mi się, że w serialach nie jest aż tak źle. To znaczy te seriale, które ty żeś wymienił, to może za wyjątkiem Love is Blind, chociaż widzę odrobinę uroku w tym, bo to jest o ludziach, to jest reality show o tym, że ludzie nie widząc się, mają zapałać do siebie uczuciem. I widzę tam w tym trochę głębi,
widziałem,
ale...
Widziałem zwiastun tego i nie.
No nie, no wiem. Nie. Ale jest to piękna idea, Borys. Jest to piękna idea, która oczywiście została w reality przez reality show przetrawiona i wypluta na pewno, ale no powiedzmy, że coś tam w tym jest więcej. Tak... Teoretycznie.
No właśnie, jak już mówimy o tym, co jest popularne, to ja też się zastanawiałem nad tym, czy przez to, że siedzimy w domu i nie mamy dostępu do kin, nie każdy ma fajny telewizor w domu, często oglądamy tabletami, na tabletach, na telefonach, to zastanawiam się, czy to, w jakich warunkach oglądamy, determinuje to, co oglądamy.
O to na pewno. Ja tak
znaczy w warunkach sobie, że... i jeżeli chodzi o sprzęt, nie?
To ja tak Ja z reguły, jak się trafi na VOD jakiś fajny film, który chciałem obejrzeć w kinie, a nie obejrzałem, to sięgam po niego, ale za każdym razem patrzę na ten swój biedny telewizor za 1000 zł sprzed 3 lat, który jest, no jest, nie jest to jakiś super
Wiesz
telewizor,
co, ja
to
po
trochę
prostu,
żałuję.
Ja mam teraz taką promocję chyba, jak przedłużam internet i biorę cały pakiet, to mi dają telewizor, to może ci dam ten.
Nie mogę, bo moja żona mi wycięła takie małe w meblach, taki mały
miejsce. A widzisz, ale ja mam dokładnie tak samo, że telewizor mam powieszony na takiej ściance na książki, która jest jakby, to jest wybudowana ścianka, to nie jest mebel. Aha. I mam tam takie, że 70 cali jeszcze by się zmieściło na styk, ale mam 65.
No to masz, no wiesz, no ale ty masz też jakby odległość od tego telewizora masz taką, że żeby chyba oglądać komfortowo, trzeba się mocno o ścianę oprzeć.
No tak.
Bo to jest taki duży ekran.
No tak, nie, tak mam, że komfortowo.
Ale ja wiem, że ty lubisz, tak. Ja byłem kiedyś z Borysem w kinie na filmie Atomic Blonde i mnie namówił do tego, żeby usiąść chyba w drugim rzędzie,
nie,
czy coś.
Ja zawsze siadam w czwartym albo w piątym.
No tak, czy inaczej, to jak wyszedłem z tego kina, to szukałem, jedno oko szukało drugiego. Taki był rozbiegany. Za blisko było to dla mnie. No, ale tak. No więc zazdroszczę ci tego telewizora. I tak swoją drogą też zacząłem się zastanawiać w związku z tym, że ludzie
ale
tak
to jest, wiesz,
mogą...
To, żeby nie było, to jest telewizor za jakieś tam 3200, więc to też nie jest...
A, to nie jest super, super ten... No dobra, ale jest duży. Więc pomyślałem sobie, że może ta branża... Znaczy, wszystko ma teraz doła, technologia również, ale może ludzie też będą się myśleli o tym, żeby w ekrany coraz lepsze się zaopatrywać. To też może gdzieś tam w jakiejś przyszłości...
Trzeba byłoby zobaczyć, czy jest jakiś taki raport, czy w ostatnim kwartale wzrosła sprzedaż telewizorów. Wiem, że wzrosła mocno sprzedaż całego tego sprzętu home office, czyli laptopów, kamerek, mikrofonów, graberów TV, to znaczy graberów wideo, to wszystko jakby mocno, mocno się sprzedało. Ja cały czas czekam na mój wideograber, podobnież ma być pod koniec maja.
No nie sądzę, żeby telewizory się sprzedawały lepiej ze względu na tą skłonność do oszczędzania, którą nabyliśmy
niedawno.
Ale jak
widzisz, no, Netflix pokazał, że nie mamy takiej aż
no
bardzo...
Ale to też żeśmy mówili, tak, tylko Netflix jest takim, ja to traktuję jako taka rozrywka, której pozbędziemy się na samym końcu.
No wiesz co, powiem ci tak. Ludziom poprzychodziły te z ZUS-u 2000. Mhm. No, wiesz. Co to tak, i tak chciałem kupić. Nie?
No,
ty się nie śmiejesz, ale wiesz, jest teraz ciężka sytuacja. Ja po prostu, ja siedzę i montuję teraz i jestem już tak wkurzony na mój komputer, już mnie tak irytuje to, że to nie chodzi tak, jak powinno chodzić. To jest komputer sprzed 5 lat. To jest sprzęt, pięcioletni sprzęt, że też teraz myślę o tym, żeby nie wymienić sobie płyty i procesora i RAMu oczywiście. No, więc to nie jest takie, wiesz, że każdy myśli teraz tylko o tym, jak tutaj oszczędzać. Ludzie żyją. Właśnie wydaje mi się, że ten pierwszy, bo jesteśmy na tym pierwszym etapie, nie wiemy, co będzie dalej, że teraz jest tak, że kurde, jesteśmy miesiąc zamknięci, chcę sobie to jakoś wynagrodzić. Może to też w taki sposób działa. Nie wiem do końca.
No może tak.
Może tak działa. Ja mam tak, że mam, okej, duży telewizor, jestem z niego w miarę zadowolony.
Przepraszam, że dumny.
Więc oglądam sobie, więc i filmy oglądam na nim i jakby nie mam czegoś takiego, że nie, ten film to tylko w kinie do oglądania. Nie mam czegoś takiego. Myślę, że wiele osób tak ma, ale za to ja zauważyłem u siebie, że głównie teraz oglądam seriale.
Dużo
mniej filmów oglądam. Obejrzałem sobie Tales from the Loop. Aha. Fantastyczne. Wczoraj skończyłem Devs. Bardzo dobre. Polecam w ogóle. Na HBO jest. The Office oglądam sobie na tablecie. No I zaraz zacznę oglądać drugi sezon Fleabag. Pierwszy sezon 10 na 10. Rzadko daję taką ocenę, ale w tym przypadku bez wahania.
Wiesz co, ja jako, że ja nie wybieram między serialami i filmami, biorę to, co akurat się przytrafia nowego, no to muszę przyznać, że filmy dużo rzadziej nowe filmy się pojawiają na takie, wiesz, które z kin trafiają na VOD. Jeżeli chodzi o seriale, to jest ich więcej, jakby większy jest wybór.
Tak, oczywiście, wiesz, pamiętaj też, że mamy tą sytuację, kiedy bardzo dużo gotowych filmów zostało jakby zamrożonych i czekają na lepsze czasy
tak,
w kinach.
Tak.
Bo były,
i się mogą nie doczekać,
bo były obliczone po prostu na ten zysk tradycyjny. Mogą się nie doczekać.
No właśnie. No dobra, to chyba zamyka naszą...
Myślę, że zamyka. Pytanie mamy do was oczywiście bardzo piękne i pytanie, czy wy, co, czy u was się jakby zmienią jakieś priorytety? Znaczy, czy stwierdzicie, że już nie macie takiej ochoty chodzić do kina, że jak tylko zniosą tą kwarantannę, to wcale nie pójdziecie od razu do klubu, tylko może do znajomych na imprezę, taką domówkę. Mhm. To mnie bardzo, bardzo interesuje i interesuje mnie też, jakie obecnie treści konsumujecie jako widzowie. No.
I to nie chodzi... nasz podcast oczywiście.
Ale to widzisz, no my może nie przegrywamy, ale tam trochę nam spadło na Spotify'u, nie? Więc jakby widać. Że to nie tylko na wszystkich to wpływa.
Tak, zdecydowanie państwo nas słuchają bardzo często w drodze do pracy. Nie wszyscy teraz chodzą do pracy tak jak chadzali, więc tak, do zobaczenia z tym państwem.
Czy my teraz możemy złożyć wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, jak nam spadło?
Myślę, że nawet musimy,
o kurde,
żeby o tym opowiedzieć po tym.
To nie jest głupie. Nie? Ale ja będę musiał to robić, ej.
Pozdrawiamy państwa. Trzymajcie bardzo serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa.
Cześć.